Dzień dobry, 14.03, a mamy 6 lipca, poniedziałek. Tak jest, Pawle, nie pomyliłem się.
Nie pomyliłeś się, czekaliśmy na to długo, żeby wrócić, 217 dni. Wiemy, że w trakcie pandemii innym popularnym tytułem było 365 dni, ale my tu nie o filmie, a o serialu, na Jezus, który tak długo czekaliśmy, ale o czekaliśmy na ten serial, ale jaki pierwszy odcinek był fantastyczny, wielowątkowy, fabuła zapierała dech w piersiach, więc no sam powiesz, że z pewnością jest o czym rozmawiać.
Jest o czym rozmawiać, tych wątków jest aż tyle, ale wyjechałeś z takim, którego akurat nie chciałem poruszyć. Rafał Majchrzak, dzień dobry wszystkim. Słyszymy się, mam nadzieję, bardzo dobrze z Formułą 1 pod nową nazwą. Grand Prix weszło, a gości dzisiaj u mnie Paweł Baran.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam ciebie, Rafale.
TVP Sport. Mam nadzieję, że także za jakiś czas będziemy mogli połączyć się również z Krzysztofem Sędzickim, Stoja TV i WP Sportowych Faktów. Również on z zapartym tchem śledził ten wyścig. Powiem szczerze, no coraz bardziej poszerza się to grono tych, którzy śledzą Formułę 1, a przyznam szczerze, nie przypuszczałbym nigdy, że kiedykolwiek włączą choć jeden wyścig, pozostają. Rzeczywiście Formuła wychowuje sobie coraz to nowych fanów i na całe szczęście dba też o tych starych, łącznie ze mną.
Ale to chyba jest spowodowane tym, że wielka w tym zasługa, jakby nie patrzeć, Netflixa i serialu Drive to Survive, bo wiele osób, które znam osobiście, które Formuły 1 nigdy nie oglądały, uznały, kurczę, ten serial jest taki, że ja tej Formuły 1 w ogóle nie oglądam, rozumiem to, co tam jest przedstawione, więc kurczę, pooglądam sobie ten wyścig, bo to wcale nie jest takie słabe z punktu widzenia, jakby się mogło wydawać, że mamy start, no a później to już tylko jedna wielka procesja przez 60-70 okrążeń i nic się po prostu w tym wyścigu nie wydarzy.
Ja się przyznałem szczerze, inaczej muszę się przyznać, że trochę się bałem, że dzisiaj coś takiego właśnie będziemy musieli omawiać, bo kiedy dwa Mercedesy już zaczęły mimo wszystko odjeżdżać od tej stawki, no to mogłeś tylko liczyć właśnie na to, że uratujecie to, co kiedyś ratowało wyścigi, czyli właśnie awaryjność. A ta wczoraj, no to była na takim poziomie, że
tak, była na wysokim poziomie, ale też teraz bardzo ratują nas neutralizacje i samochód bezpieczeństwa, który sprawia, że mamy to znowu ściśnięcie stawki, zaczynamy od nowa, więc może ktoś, kto jest w tej sytuacji na świeższych oponach, spowoduje, że z tyłu stawki zrobi się jeszcze ciekawiej i zacznie przebijać się do po prostu czołówki stawki. No i wczoraj świetny przykład to Alexander Albon, który, jak dzisiaj czytałem w wielu zagranicznych mediach, mówił otwarcie, że on miał szansę wczoraj na pierwsze, nie o tyle podium, ale na szansę na pierwszą wygraną, więc było jak było. Lewis Hamilton, który w tym weekendzie no, wiele spektakli zaczynał i też wiele spektakli kończył, tak samo jak ten Aleksander Albona.
Ja mam tylko informację, że chyba słyszy nas teraz Krzysztof. Halo, halo?
Coś się popsuło i Krzyśka nie było słychać.
Albo coś się popsuło.
Musisz powtórzyć jeszcze raz.
O, no widzisz, jednak jest połączenie z Łodzią.
Przez moment nie było słychać faktycznie, ale już jest chyba okej.
Chociaż z tego, co wiem, to wczoraj na linii Siedlce-Łódź, no to można powiedzieć, że stosunki chyba mocno się popsuły, dużo bardziej, aniżeli to połączenie akurat właśnie teraźniejsze. Witam cię bardzo, Krzysztof.
A witam serdecznie.
W jakim jesteś nastroju po wczoraj? Nie pytam o mecz Widzewa, pytam o to, co się działo w Spielbergu.
Pozytywnie zaskoczony, bo okazuje się, że Spielberg jako inauguracja sezonu, ktoś powie, o Australia, co to za różnica, no okazuje się, że różnica taka, że fajny wyścig na początek sezonu mamy. Wyścig, w którym okazuje się, że jeszcze nie wszystko zostało do końca przetestowane, jeszcze nie wszystko zostało do końca przygotowane, mówię tu o jednostkach na przykład Mercedesa, no ale taki może być ten sezon, zwłaszcza na początku, bo tu widać, że dużo jest takich momentów, w których no, jeszcze nie każdy wie, jak się te bolidy zachowują. Nie wiem, czy kolor tutaj ma znaczenie, tutaj nie ma żadnej uwagi z mojej strony, ale te czarne Mercedesy zaczęły się trochę przegrzewać.
I tego właśnie się obawiali, że właśnie przez tę zmianę malowania, troszeczkę można powiedzieć za 5-12, istotnie będą w wysokich temperaturach, ponownie źle się spisywały, ale to jest problem, który szczerze powiedziawszy Mercedesa dotykał przez lata, bo ja jestem mimo wszystko człowiekiem obdarzonym dosyć dobrą pamięcią i pamiętam, jak mieli chociażby za czasów jeszcze ostatnich Michaela Schumachera problemy w wysokich temperaturach. Wówczas kompletnie nie radzili sobie z oponami Pirelli, które wtedy, no kiedy się przegrzewały, to było jasne, że Mercedes tempo wyścigowe będzie miał na poziomie HRT. No więc wiemy dobrze, czym by się to mogło akurat skończyć. A o co tak naprawdę chodzi? No bo mimo wszystko, jeżeli ktoś się podpiął pod Formułę 1 akurat dopiero dzisiaj, no to musi wiedzieć. Valtteri Bottas wygrał wczoraj wyścig, prowadząc od startu do mety, ale ma szczęście, że rzeczywiście tak się to wszystko ułożyło. Bo drugi był Charles Leclerc, startujący z pola numer 7. A trzeci był Lando Norris, który startował z pola numer 4. Czwarty z kolei Lewis Hamilton. Miał startować z drugiego pola startowego, ale ostatecznie na pół godziny przed startem wyścigu o 15:10 został przesunięty o 3 pola. I tutaj właśnie to jest ten pierwszy, jakby można powiedzieć, że akcent, który zaburzył troszeczkę porządek we wszystkich seriach, w których najważniejszy był czas. I właśnie powiedz mi, Krzysztof, jak to jest możliwe, że my w 2020 roku cały czas musimy się jeszcze doszukiwać czegoś takiego w takim sporcie, że sędziowie dopiero tak naprawdę, no rzeczywiście mówimy, za 5:12 dostali ewidentny dowód na to, że Hamilton nie zwolnił przy żółtej fladze.
I bardzo, bardzo w ogóle mi się podoba to takie wideo, które było, gdzie pokazano, że niby to, ten dymek, tam ten kurz, nazwijmy to tak, przysłaniał tę żółtą flagę, z drugiej strony, że nie, ale no, ktoś wymyślił tę żółtą flagę migającą po to, żeby jednak ją było widać w takich warunkach. To już nie są czasy, kiedy stoi gościu i macha. Znaczy też w niektórych miejscach chyba jeszcze zdarza się, że machają stewardzi, ale no po to wszystko pulsuje tymi światełkami, żeby to było, no pamiętajmy, że priorytetem nawet w 2020 roku dla Formuły 1 jest bezpieczeństwo także kierowców. No więc takie tłumaczenie, znaczy jakbym popełnił taki błąd, to też bym się tak tłumaczył, tak powiem, ale no na miejscu Lewisa to jest takie trochę szukanie dziury w całym, moim zdaniem.
Tak, ale w tym wszystkim też bardzo ważną rolę odgrywa to, jak w jaki sposób przebiega samo postępowanie sędziowskie. Z tego względu, że skoro Formuła 1 jest sportem szybkim, nowoczesnym, to czemu sędziowie w tak, jakby to powiedzieć, trochę starodawny sposób podchodzą do procesu weryfikacji tego, co się wydarzyło na torze, a co nie? Ted Krawic wspominał o tym w jednym z wejść na antenę, że po prostu sędziowie i teamy nie mają podglądu w czasie rzeczywistym na kamery 360 stopni, ale mają to wszystko zgrane ponoć już tuż po sesji kwalifikacyjnej, tuż po wyścigu.
Bo tak to powinno się odbywać.
Tak, a więc weryfikacja tego powinna nastąpić dość szybko. Nawet w jednym z wywiadów u nas na stronie na tvpsport.pl Michał Winiarczyk rozmawiał z Miką Salo i Mika Salo, który pełnił wielokrotnie rolę stewarda, opowiadał o tym, że oni to, jak przychodzi dwóch kierowców w sprawie spornej, aby osądzić, kto uderzył w którego kierowcę, kto jest winny, a kto nie, no to Mika Salo twierdził, że stewardzi mają dostęp do wielu ujęć, a więc kiedy obaj kierowcy przychodzą na taką dyskusję, to ich usta nagle są szybko zamykane, każdy wchodzi ze świadomością, aha, było tak i tak i tak, jest, to jest czarne, to jest białe. I tak to powinno po prostu wyglądać. Przychodzisz, widzisz, Luis, słuchaj, była żółta flaga, zignorowałeś, przejechałeś, sorry, ale jutro do wyścigu ruszasz o 3 pozycje dalej, ruszasz z 5. pola. A tutaj dowiadujemy się po prostu z Twittera, ze zdjęć dziennikarzy, którzy są na miejscu, że opatrzcie, tutaj mamy grid i ustawienie na gridzie jest takie, że na drugim polu jednak przygotowują się mechanicy Red Bulla, a nie Mercedesa.
Tak, Chris Medland chyba jako pierwszy podał o tym informację, kiedy już zaczęło się to później, tak można powiedzieć, went viral chyba to będzie po angielsku, zaczęło przede wszystkim rozprzestrzeniać się po całym Twitterze. Adam Cooper, Martin Brundle, aż w końcu dostaliśmy oficjalny dokument ze strony FIA.
Tak, jeszcze tylko kończąc, zanim dopuścimy Krzyśka do głosu, to jest też trudne dla osób przy Formule 1 pracujących, dla dziennikarzy, no bo załóżmy, że siedzisz w studiu, gdy, nie wiem, dyskutujesz o tym, że no, z drugiego pola ruszy Lewis Hamilton, może być taka taktyka Mercedesa, tak i tak to może wyglądać. Tu nagle dowiadujemy się, że o kurczę, mieliśmy rozpisane
planu i wejdę w słowo. Ja widziałem, jak to wyglądało 15 lat temu na przykładzie British American Racing. To wtedy był dokument dotyczący wykluczenia ich z dwóch wyścigów, Hiszpania i Monako. To było pokłosie wówczas takich troszeczkę, można powiedzieć, perturbacji odnośnie przepisów dotyczących paliwa. I pamiętam, że oni przyjechali wtedy do Hiszpanii, nie wiedząc nawet, czy będą startować, i wtedy FIA po prostu, no to było na zasadzie, jak wciskasz po prostu dokumenty na poczcie. Zostawiasz kartki, każdy dziennikarz sobie to wszystko bierze, a stała ich tam oczywiście, można powiedzieć, cała gromada.
Tak jest.
Więc dzisiaj dostają tylko to po prostu wszystko na stronę. O wdzięcznej tutaj nazwie oczywiście FIA.com w zakładce Event and Timing Information. Tam się zagląda, żeby wszystkie dokumenty w PDF-ie sobie tutaj podejrzeć. I to było oczywiście właśnie pierwsze wydarzenie, które wpłynęło na losy całego wyścigu, no bo później tych wydarzeń było znacznie więcej. Wspominaliśmy o awaryjności. Zaczęło się od Maksymiliana Verstappenowicza.
Tak jest, tak jest. dość szybko, bardzo
chochliki
szybko.
W Hondzie, no tylko że akurat tam nawaliła elektronika. Z
tak,
tego, co wiemy.
Tak, ale to było dziwne, bo wiele osób powtarzało, że w trakcie pandemii koronawirusa Honda w miarę szybko otworzyła swoją fabrykę i ta jednostka była ulepszana, poprawiana, więc nawet...
Jesteśmy najlepiej tak, przygotowani nawet, od 7 lat.
Tak, więc nawet z tego względu powtarzano, że okej, jest wyścig Red Bulla, są u siebie, Honda w miarę szybko odmroziła swoją fabrykę, więc ten silnik, ta jednostka napędowa będzie dopracowana, a oni zawsze się świetnie spisywali w domowym Grand Prix, no więc nie może być inaczej niż dobry występ Maxa Verstappena przed jakby nie patrzeć własną publicznością.
No i cóż, Krzysztof, od Verstappena się właśnie...
Tak, czekam, żeby się dopchać do głosu, bo widzę, że dyskusja jest znakomita.
Tak, od niego się to wszystko zaczęło, a teraz przechodzimy do ciebie, żeby się na tobie może nie skończyło, ale kontynuowało przynajmniej.
Znaczy po kolei, bo jeszcze a propos wyłącz klimatyzację. To nie, to klimatyzację wyłączy.
To nie, jest wyłączone.
No dobrze, bo się pieni. Moment, bo serwisuję samochód akurat.
My nie wiemy, co to klimatyzacja w tym studiu, także spokojnie. Tutaj nie, teraz mamy oczywiście tak. Lekki taki tak, życiowy wtręt, okej.
Okay. Tak, dziwię się trochę, że no jest, że tak powiem, że rzeczywiście ten, tak jak ta Formuła 1 idzie do przodu, już nawet poszła w internet, co też było krokiem milowym w pewnym momencie, tak, widzę, że no to, że sędziowie decyzje podejmują no niemalże za 5-12, bo no, w dniu wyścigu i to kilka godzin przed, chyba tam 2-3 godziny przed wyścigiem dowiedzieliśmy się, że Hamilton jednak startuje z pola o 3 niższego, no to też, to też jest jakby sama sobie Formuła 1 robi antyreklamę w ten sposób, że oczywiście ja wiem, że to trzeba wszystko przeanalizować, ja wiem, że to wszystko trzeba jeszcze tam wziąć pod uwagę, ale po to się komitet sędziowski zbiera. Nie wiem, czy to rzeczywiście trzeba czekać dzień, trzeba, nie wiem, przyjrzeć się to jeszcze, nie wiem, bez emocji. Może tak, ale z drugiej strony pamiętajmy, że no im wcześniej by każdy, nawet nie tylko sam, że tak powiem, zainteresowany, czyli Lewis Hamilton, wiedział, że startuje z P5, to też inaczej by do tego wyścigu podszedł, tak? To też trzeba to mieć na uwadze. I inni kierowcy też by mieli tę wiedzę. Także to się robi szkodę tak naprawdę całej stawce.
No dobrze, i teraz właśnie wracając do samego właśnie Verstappena. 11 okrążenie i awaria, później wiemy dobrze, że także Daniel Ricciardo, chyba skrzynia biegów.
To tego ci nie potwierdzę, bo już tego było za wiele, musisz to sprawdzić.
Ja wszystko sobie spisywałem w kajecie, od razu powiem, żebym tutaj właśnie się nie pomylił, bo coś czułem, że na tym jednym wydarzeniu się nie skończy. Lance Stroll w pewnym momencie zaczął jechać bardzo wolno, tracił już 5 sekund do poprzedzającego kierowcy i miałem wrażenie, że to jest typowe tempo wyścigowe Lance'a Strolla, gdzie oczywiście...
A to by było niespodziewane, żeby w kopii Mercedesa tak bezcześcił tak świetną konstrukcję.
A tu się okazało, że awaria sensora. I to samo wystąpiło później oczywiście
tak, w samochodach
w Mercedesie Prime, tak.
Oczywiście i była przecież zacięta dyskusja przez radia zespołowe o tym, żeby uważać na tarki.
I oczywiście później także przechodząc do samego Hasa, tam problemy z hamulcami.
Tak.
Przedziwnie wyglądało to, jak wypadł Kevin Magnussen.
Ale oni zawsze mają jednolite problemy, bo pierwsze wyścigi w Australii, pamiętamy doskonale opony, jeden i drugi kierowca, pierwszy wyścig sezonu 2020, również bliźniacze problemy w obu konstrukcjach. No, trudno się to dla nich wszystko zaczęło. Günther Steiner z pewnością mógł w mocniejszych słowach, co już wielu fanów Formuły 1 doskonale wie, podsumować to, co się w tym weekendzie w Hasie wydarzyło, ale jakie były zakulisowe wydarzenia, tego niestety nie wiemy.
No bo nie nagrywano ich akurat tylko Red Bulla i McLarena.
Tak, i to jest właśnie taka, jakby to powiedzieć, żeby to dobrze ująć, słowa klątwa Netflixa, bo pamiętamy dobrze wyścig w Niemczech, to miało być wielkie wydarzenie Mercedesa, 125 lat w motorsporcie. Netflix szykujący się na to, że będzie to wielkie wydarzenie, że będziemy mieli znowu, już nie wiem, to chyba byłby 7 albo 8 dublet w tamtym sezonie Mercedesa, bo oni mieli tych dubletów bardzo dużo z rzędu. A tu nagle Klops w postaci złego pitstopu, Valtteri Bottas wypada. No i teraz mamy to samo. Przygotowujemy się na to, że świetny początek sezonu, zapowiedzi ze strony Red Bulla, że Max Verstappen jest w tym sezonie gotów walczyć o tytuł mistrzowski.
Alternatywna strategia.
Tak, Netflix w boksie Red Bulla i mamy, podobnie jak w przypadku Mercedesa w Grand Prix Niemiec, Klops.
Mam nadzieję, że będzie co oglądać, że wszystkie wątki zostaną oddane w tym odcinku.
Tak, ale to może być naprawdę ciekawy, tak tylko jeszcze na koniec wątku z Netflixem, dość ciekawy sezon, bo pierwszy odcinek będzie z pewnością poświęcony Grand Prix Australii. Wiadomo, jakie tam mieliśmy perturbacje, nie wiadomo, czy wyścig dojdzie do skutku, czy nie. No i mamy drugi wyścig już, który ostatecznie doszedł do skutku. No i mamy naprawdę taką fabułę zarysowaną, że palce lizać.
Dobrze, do innego wątku nawiążę przy okazji awaryjności. Powiedz mi, Krzysiek, czy wy w twitterowej lidze F1 macie wyłączoną awaryjność, czy się bolidy psują?
Nie no, jest, to znaczy inaczej, jest włączona, uszkodzenia są włączone, natomiast takiej awarii typu, nie wiem, komuś skrzynia biegów, no to raczej się nie zdarza, no bo ewentualnie mogą się, nie wiem, opony przegrzać, no ale aż tak to nie, no bo jakby każdy wyścig jest osobną sesją tworzoną, czyli nie, jakby nie ma nawet tej sytuacji ze skrzynią biegów, także ona musi ileś wyścigów wytrzymać, ale jak się weźmie tryb kariery w F1, to wiadomo, że to jest.
No teraz trzeba uważać, bo części zamrożone na przyszły sezon, więc ostrożnie z tymi skrzyniami biegów i innymi elementami.
Ostrożnie z wydawaniem pieniędzy w ogóle.
Dokładnie, dokładnie.
Także mimo wszystko, no musimy, Krzysztofie, pamiętać o tym, że przez te awarie, no to jednak troszeczkę tej dramaturgii tak samo otrzymaliśmy w tym wyścigu, bo umówmy się, o ile jeszcze w przypadku wypadnięcia Magnusena, to ja osobiście na miejscu Michaela Masiego wypuściłbym wirtualny samochód bezpieczeństwa. Dopiero przy awarii Russella przydał się już Bernd Mailänder.
Ja tak samo, ale zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. No, to jest też sytuacja bez precedensu. Okej, może się ten wyścig za tydzień niecały będzie nazywał inaczej, ale to będzie na tym samym torze, w podobnych warunkach, podejrzewam, też pogodowych, chociaż nie sprawdzałem dokładnie. Czyli no, taki materiał do analizy, na zasadzie bardzo cenne dane, które zostały zebrane podczas tego weekendu, no już zupełnie inaczej może nam sprawić scenariusz wyścigu kolejnego, bo ten sam tor, bo te same warunki, bo właściwie te same bolidy, tylko pytanie, czy awarie zostaną rozwiązane, czy nie. No i nawet powiem szczerze, spodziewam się bardziej nudnego wyścigu, bo no już będzie, no wszyscy wszystko będą wiedzieć, ale jeszcze wracając do dyskusji, o której mówiliście, bo tak już korzystając z prawa głosu, jeżeli mówimy o Grand Prix Austrii, że to był dobry wyścig, to czy rzeczywiście on był dobry dlatego, że wielu kierowców nie dojechało do mety, czy dlatego, że ten poziom ścigania był dobry? Tu takie pytanie pod dyskusję chciał poddać, bo no z jednej strony oczywiście emocje, bo tutaj silniki już nie wytrzymują, system chłodzenia, botarki za wysokie i tak dalej, no ale umówmy się, no wszyscy są inaczej, na takim samym mniej więcej zużyciu części. Czyli nie jest tak, że ktoś sobie zaoszczędził skrzynię biegów, zaoszczędził system chłodzenia, tylko już jakby w pierwszym weekendzie takie rzeczy się dzieją. Pytanie, co będzie za tydzień. Jeżeli się okaże, że problemy się zaczą powtarzać, no to już zapali się lampka ostrzegawcza w niektórych teamach. Być może właśnie nawet w Mercedesie zobaczymy.
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sam poziom ścigania, nie wyglądało to wcale tak najgorzej. Nawet momentami, powiem szczerze, DRS troszeczkę psuł niektóre walki, bo mogłyby one potrwać znacznie dłużej, gdyby te strefy były odrobinę krótsze nawet, bo umówmy się, no, w Austrii mamy tylko 10 zakrętów, tak?
Tak.
No właśnie, to jest tor, gdzie się po prostu pędzi, ale z drugiej strony akurat sędziowie dosyć uważliwie podchodzą, może i dobrze w sumie, do tych wszystkich stref ucieczki, bo nie byłoby miejsca w pierwszym zakręcie nawet dla Lewisa Hamiltona wypchniętego, gdyby tam nie było tyle miejsca na poboczu, na tej pierwszej szykanie tak naprawdę. No i to też trzeba wziąć pod uwagę. Oczywiście na pierwszym zakręcie mogą się takie rzeczy dziać, ale no, nawet ten ostatni zakręt, tam było chyba powiedziane, że na tym 9., 10. zakręcie tam też się wjeżdża na bardzo wysokiej prędkości i tak naprawdę nie widziałem, widziałem, że bardzo często kierowcy wyjeżdżają czterema kołami za linię i sędziowie przymykali na to oko. No to albo się trzymamy tego, albo się nie trzymamy.
No wiesz, z drugiej strony kilka lat temu, kiedy dano zbyt duże krawężniki, no to odpadały wszystkim koła, więc łącznie z zawieszeniem, więc między innymi widać, że Formuła 1 często uczy się, żeby zlikwidować jeden problem, a później stwarza się kolejny. A jeżeli chodzi o te asfaltowe pobocza, no ja pamiętam, Jeszcze kiedy nazywał się ten tor A1 Ring, jedna edycja, zdążyli wyasfaltować pobocza w 2003 roku.
Ale to dobrze, że nie mamy, toru Paul Ricard w tym kalendarzu, bo to już w ogóle mielibyśmy jedno wielkie lotnisko, którego no raczej fani Formuły 1 nie za bardzo lubią. A tak wracając do tego, co Krzysztof wspominał, czy my patrzymy na Austrię przez pryzmat tego, że było dużo wykluczeń, czy był po prostu dobry poziom ścigania? Mam wrażenie, że złożyło się na to dość wiele elementów, bo po pierwsze, widzowie byli spragnieni tego, że kierowcy wrócą na tor. Po drugie, bardzo dużo działo się poza torem w dyskusjach. Były protesty Red Bulla w sprawie Hamiltona, protesty w sprawie DAS-u, Racing Point, przemalowany Mercedes z tamtego sezonu. No było tych wiele takich składowych, które powodowały, że ty po prostu jeszcze z większym zainteresowaniem, zaciekawieniem czekałeś, aż te światła po prostu w niedzielę zgasną. I moim osobistym odczuciem jest to, że te wykluczenia miały duży wpływ na po prostu ten wyścig, z tego względu, że wjeżdżał samochód bezpieczeństwa, ale i awaryjność Mercedesa w drugiej części wyścigu dodawała takiej nadziei, że kurczę, no może wreszcie ktoś zdoła tę dominację przełamać i była nadzieja w postaci Aleksandra Albona, jak wiemy, no ale niestety Lewis Hamilton powtórzył nam Brazylię 2019, jest w tym przypadku doświadczony, więc jak pojawia się Albon w jego lusterku, no to już wie, w jaki sposób umiejętnie przeszkodzić temu Tajlandczykowi w zdobyciu pierwszego wypragnionego podium.
Wiesz co, kiedy walczył z Massą kilkukrotnie, no to też miałem wrażenie, że on kompletnie nie uczy się na błędach, więc jeszcze weźmy na wstrzymanie może.
Tak, tak, ale jeszcze starcia z Rosbergiem, więc byłoby tego dużo.
Właśnie więcej. W Austrii, gdyby nie to, że Rosberg w niego wjechał, to Lewis nie miałby zwycięstwa na tym torze.
No.
Ani jednego.
To prawda.
Tak więc zobaczymy, jak będzie pod nazwą Grand Prix Styrii właśnie już teraz w tę niedzielę. Póki co Lewis skończył na czwartym miejscu, no i właśnie, Hamilton, Albon. Jaka ocena Krzysztofa Sędzickiego, jeśli chodzi o to wydarzenie? Sędziowie mieli rację?
No, pierwsze moje wrażenie było takie, że mieli rację, ale kiedy zacząłem patrzeć i na powtórki, przede wszystkim z kamery pokładowej Lewisa Hamiltona i weźmy pod uwagę, że zakręt, na którym doszło do kontaktu, tam nie jest tak łatwo uciec od razu do wewnętrznej. Oczywiście Albon był z przodu i to jest rzeczywiście, nie ma wątpliwości. Natomiast kontakt koło w koło, zwłaszcza tylne koło, to jest kontakt, przy którym Albon właściwie nie miał jak zareagować, bo on już tam raz, że nie miał miejsca po swojej lewej stronie, czyli po zewnętrznej, a dwa, że no już mógł nie widzieć Hamiltona, a z drugiej strony wiem, przy jakiej prędkości się to odbywa, że to jednak nie jest tak, że zawodnicy zwalniają do zera, czy nawet do tam, na tym zakresie to już jest chyba ponad 120 km na godzinę, jak nie lepiej. No i tu jest minimalny czas na reakcję. Ja bym to potraktował w kategorii incydentu wyścigowego, nawet. Bo to po prostu się zdarza, takie rzeczy. Takie rzeczy się zdarzają na emocjach, ułamek sekundy. Ale wiem, że no to jest, jakąkolwiek decyzję by sędziowie podjęli, to i tak była na dyskusji.
W tym przypadku możemy zastanawiać się jeszcze, czy po prostu Aleksandra Albona nie zjadł brak cierpliwości. Bo ten temat pojawił się również wczoraj w studiu powyścigowym w Eleven Sports.
Wiesz co,
dopóki
nie zacząłem chodzić na tor, to jednak zacząłem rozumieć, dlaczego kierowcy często nie są cierpliwi.
Tak, powiem ci tak, kierowca jest po prostu zwierzęciem, który jak widzi ofiarę, widzi, że może ją zaatakować, to robi, ale właśnie trzeba wziąć pod uwagę to, co już tutaj przytaczam, mówił Aldona Marciniak i Robert Smoczyński, że po prostu gdyby może ciut dłużej poczekał na strefę DRS, no to może by to skończyło się zupełnie inaczej, ale właśnie musimy pamiętać o tym, że kierowca jest zwierzyną, która tylko czeka, aż natrafi się okazja do tego, aby zaatakować. Więc ta okazja się natrafiła, czuł, że się zmieści i z pewnością gdyby...
On to by zrobił bez DRS-u tuż po neutralizacji, po zewnętrznej w zakręcie 4 i 5.
Tak, w zakręcie...
Ten manewr byłby przypominany przez lata.
Tak, w zakręcie, który wyrzuca kierowców na zewnątrz, jest mega podsterowny, więc no...
Schumacher coś o tym wie między innymi. Kiedy walczył z Häkkinenem.
Tak.
Bo to jest też właśnie takie newralgiczne miejsce. Kilka takich mocnych dohamowań jest. Akurat jeżeli chodzi o nitkę tego toru, to moim zdaniem Hermann Tilke... Tak, wiem, Österreichring to była legenda. Natomiast zrobiono z tego naprawdę przyjemny tor, umówmy się. I jestem ciekaw, kiedy na tym torze zejdziemy poniżej minuty. Bo już teraz schodzimy poniżej minuty 3 w kwalifikacjach. To jest nowy rekord
tak,
toru.
Patrząc na to, że Felipe Massa w sezonie 2014 miał 1,08 i tam było bodajże 0,5, o ile się nie mylę, Teraz mamy 102,9, to jeżeli sobie wyciągniemy z tego jakąś średnią i będziemy szli w kolejne lata, no to 2023 powinniśmy zejść.
A sam wyścig, pamiętaj, że te auta są oczywiście też zatankowane pod korek, trwał oczywiście. W przypadku Bottasa godzinę 30 minut i 55 sekund.
Tak, o tankowaniu też pewnie porozmawiamy, bo tutaj ciekawy wątek Ferrari.
Ale to już chyba akurat bez Krzysztofa, bo powiem szczerze, no musimy zrobić małą przerwę na muzykę, a tobie podziękować za poświęcony czas.
No trudno, ja w takim razie bardzo dziękuję. Co prawda hałasy wokół mnie takie samochodowe, chciałem zrobić atmosferę, ale dziękuję bardzo, bardzo miło było.
Albo prześnij sympatycznie przynajmniej.
No, poznaliśmy tak jak kulisy twojego samochodu, że coś z klimatyzacją jest nie tak, tak. Więc już...
Nie, po prostu była czyszczona i jeszcze się trochę pieni.
Ale serwisowanie się przydało.
Pożycz na Domaniewską, bo potrzebują. Dobrze, dziękujemy ci jeszcze raz.
Zanim tam dojadę, to jeszcze będę stał w korku. Samochodem.
Dobrze, jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia. A my będziemy teraz prosili o propozycje muzyczne akurat ode mnie. Będzie ich coraz więcej, mam nadzieję, w audycji. Zaraz usłyszysz, co to będzie.
Wyścigowe czy nie?
Nie, bardziej klasyk austriacki. Także możemy chyba słuchać.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
To był Falco. Rock Me Amadeus. Wiesz, z tym związana jest akurat taka historia, że jak dobrze pamiętam, podczas ostatniej trasy Metallica grali w ramach tak zwanego Doodla, czyli można powiedzieć jam session, jakkolwiek się to nazywa, utwór akurat kraju, w którym byli. No i w Austrii zagrali to.
No widzisz, ja w ogóle, to są nie są moje klimaty, więc nie wypowiem się więcej na ten temat, ale widzę, Rafale, że twoja wiedza muzyczna jest naprawdę potężna, podobnie jak i wiedza związana z Formułą 1.
Tak jest, potężna. No cóż, potężne rzeczywiście były też emocje, a nie wszystko, wydaje mi się, chyba jednak poruszyliśmy, no bo Lando Norris na podium. Facet, tak, który skończył w listopadzie poprzedniego roku 20 lat.
Tak, trzeci najmłodszy kierowca, któremu udało się stanąć na podium, bo młodsi byli tylko Lance Stroll, który stanął wtedy na podium, pamiętam, w Baku w 2017 roku, i Max Verstappen, bo miał chyba jako jedyny 18 lat z tej trójki, o której wspomnieliśmy.
Pierwsze podium i od razu zwycięstwo.
Tak, tak, i to po transferze, pamiętamy, nie?
Do Hiszpania.
Tak, z Toro Rosso do Red Bulla. Ale warto zwrócić uwagę na to, że Lando Norris przez... No, powiedzmy sobie, sporą część tego świata jest postrzegany jako taki dzieciak. Dał tego może wyraz świetny w trakcie wirtualnych Grand Prix, nie wiem, czy się zgodzisz, bo ja kiedy oglądałem te wyścigi, nie oglądałem ich w ogóle przez oficjalne kanały, tylko zawsze wchodziłem na Twitcha Lando Norrisa, bo wiedziałem, że tam coś ciekawego się wydarzy. Albo zerwie mu się internet.
Ludzie robili mirrory i tak na YouTube'a przecież z jego reakcjami, między innymi na to, co zrobił Simon Pagenaud.
A to tego nie widziałem, to musiałbyś mi później ewentualnie pokazać po zakończeniu naszej audycji.
Wiesz, powiem tak, polegało to na tym, że Simon Pagenaud, startujący w Stanach, po prostu ugadał się ze swoim kolegą, z którym również streamował właśnie wyścig, że wjedzie w Lando Norrisa, bo przeszkadzało mu jakieś jego zachowanie. No i później zaczęli ludzie podsyłać to Lando, a ten oczywiście kwitował to tylko takim, no, można powiedzieć, szyderczym śmiechem, bo... No wydaje mi się, że nie wiem, czy złośliwe to było, po prostu raczej wyśmiewał to, jak bardzo Pagenaud nie mógł znieść tego, że młodzian z Formuły 1 tutaj próbuje go ustawiać nawet w wirtualnym ściganiu. Ale przechodząc już znowu do tego wyniku, to jest mimo wszystko taka statystyka. 3 ostatnie wyścigi Formuły 1, 2 podia McLarena. No dawno tak nie było.
Tak, tak. I to tylko podkreśla nam to, że McLaren wstał z kolan. Bo jak sobie
wreszcie.
Tak, wreszcie. Popatrzymy sobie na sezony, kiedy byli tam Jenson Button, Fernando Alonso, no to...
Ferdek, nie jesteś tam potrzebny.
Tak, zamykali wtedy ogon stawki i to warto też zwrócić uwagę na to, że w tym sezonie będziemy mieli bardzo interesującą walkę między Carlosem Sainzem a Lando Norrisem, patrząc przez pryzmat transferu Carlosa Sainza do
Ferrari.
Do Ferrari. Właśnie, bo teraz mamy... porównanie. Jakim kierowcą będzie w tym sezonie Carlos Sainz, który jest zakontraktowany z ekipą, która początek sezonu ma nie dość, że słaby, to powiedziałbym fatalny.
Można stawiać pieniądze, że Lando będzie od niego osiągał lepsze wyniki.
Tak.
Nie, że będzie lepszy, będzie po prostu miał lepsze wyniki, bo ma powód do tego, żeby przebić Carlosa.
Tak, on ma teraz Carlos Sainz ma zaklepaną pozycję w innym zespole, więc w tym przypadku wygląda to tak, że już dobrze będę jeździł w McLarenie, ale wiadomo, panowie, żegnam się z wami po tym sezonie, a Lando w tym zespole zostaje, widzi, jakie są możliwości tego bolidu, bo trzeba sobie powiedzieć, że te możliwości są dobre. Są bardzo dobre. Mamy najszybszy czas okrążenia Lando Norrisa.
Na ostatnim kółku.
Tak, mamy bardzo dobre tempo, jeżeli chodzi o tempo kwalifikacyjne również, bo zajął Lando czwartą pozycję. Wiadomo, przesunięcie sprawiło, że startował z pozycji...
I kara sprawiła też, że tak. Znalazł się na podium.
Ale zauważ,
0,2 sekundy.
Tak, ale zauważ, jaki to jest paradoks, że w sytuacji, kiedy Lewis Hamilton trafia w Aleksandra Albona, zawsze to trzecie miejsce przypada kierowcy McLarena, który dziwnym trafem jest czwarty i ma te, walczy w tym, żeby zmieścić się w tym przedziale 5 sekund, które nałożono dodatkowo do wyścigu Lewisa Hamiltona.
Tylko zauważ, że jednak to podium Sainza, no to było absolutnie jakby ze snu, bo przebijał się z końca stawki.
Przebijał się tak, z 20 pozycji wtedy, pamiętamy, startował z ostatniej linii nawet z naszym Robertem Kubicą, ale trzeba powiedzieć, że jest taka dziwna zależność po prostu między tymi dwoma wydarzeniami. Stuczka Hamiltona z Albonem i podium dla kierowcy McLarena, który zajął czwartą lokatę w tymże wyścigu.
Strefę punktowaną uzupełnili Perez, co nie powinno dziwić, który nie uniknął kary za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, niemniej przy wyjeździe z... Przypomnij teraz, Max czy Lando to był?
Mi się wydaje, że to był Max.
Tak. To wtedy akurat, kiedy mogli się minąć przy pierwszej neutralizacji, tak. Bo wtedy było to okno akurat pit stopowe, kiedy wszyscy założyli opony twarde, to wtedy mogliśmy dopatrywać się tam tak zwanego unsafe release, czyli niebezpiecznego wypuszczenia ze stanowiska serwisowego przy zmianie opon. Ostatecznie karę Perez otrzymał później za coś innego, nie nawet za walkę z Charlesem Leclerciem.
Wtedy to nie była walka z Lando Norrisem, kiedy...
Jednak McLaren.
No tak, z Lando Norrisem wtedy
za dużo,
walczył...
Za dużo tego
tak,
było.
Tak, za dużo tego, bo walczyli o czwartą lokatę nawet w zakręcie, w którym to Albon uderzył.
Norris kontra Perez, tak jest, 69 kółko.
W Albona. Właśnie jest wielowątkowy ten wyścig strasznie.
No i właśnie Perez, powiem szczerze, właśnie też miał wiele wątków dotyczących swojej osoby, natomiast dowiózł naprawdę dosyć mocne punkty, bo akurat aż 8 ich wywalczył. 7 był Pierre Gasly, 8 Esteban Ocon, 9 Antonio Giovinazzi, 10 Sebastian Vettel.
Tak, i pechowiec, o którym
obsuwam
też warto wspomnieć.
Obsuwam się na fotelu, mówiąc o tym człowieku, bo mnie po prostu załamuje.
Ale że Sebastian Vettel, tak?
Bardzo.
Bo... Powiedzmy sobie szczerze, że...
Ale tak samo załamujące jest to, jak prowadzi się ten samochód, bo
tak.
Ktoś chyba nawet napisał na Twitterze, czy Vettel ujeżdża osła.
Tak, ale warto też wspomnieć o początku wyścigowym, kiedy były te pytania zadawane przez dziennikarzy z różnych redakcji wówczas na tej konferencji prasowej i zostało zadane pytanie, w jaki sposób doszło do porozumienia między Mattią Binotto a Sebastianem Vettelem. Wtedy Sebastian Vettel powiedział nam, że nie było w ogóle rozmów, tylko dostał telefon od Mattii Binotto, że słuchaj Sebastian,
już cię nie ma.
Tak, już nie jesteśmy zainteresowani współpracą z tobą, więc w tym przypadku na pewno problemem może być jego motywacja w kolejnych startach. No bo co go w tym zespole, powiedzmy sobie szczerze, już może zmotywować do walki. Jedyne, co by mógł zrobić, to udowodnić, że słuchajcie, ten Charles Leclerc, którego tak sobie tutaj promujecie, wcale nie jest takim świetnym kierowcą, ja wam pokażę, że jest inaczej. Ale jest taki problem, że jeżeli będzie jakiś nowy element w konstrukcji, i będzie wybór, dajemy to Sebastianowi, czy dajemy to Charlesowi. Oczywiście dadzą to Charlesowi z tego względu, że on jest kierowcą, który tutaj zostanie, który jest bardziej perspektywiczny, więc w tym przypadku Sebastian Vettel będzie bardziej w tyle. Ale oni ogólnie w tym sezonie będą bardziej w tyle przez silniki, które teraz mają zaprojektowane. Silniki, które wreszcie mogą okazać się silnikami regulaminowymi. Bo to musimy pamiętać, że w tamtym sezonie były...
Na granicy przepisów wszystko tworzyli i Binotto też jest za to odpowiedzialny.
Tak, on odpowiadał za dział silnikowy, ale należy pamiętać nawet, wspominałem chyba o tym, jak rozmawialiśmy sobie w sobotę, wyścig w Abu Zabi. Okazało się, że w bolidzie Charlesa Leclerca spalono o 4,88 kg więcej, niż powinno się tego paliwa spalić. Prawie 5 kg więcej. Gdzieś to musiało umknąć.
Ktoś tu musiał być i coś przeskrobać.
Oczywiście. I właśnie teraz od nowego sezonu mamy przecież dodatkowe czujniki paliwa w samochodach, w silnikach Formuły 1. Więc ta kontrola przepływu paliwa jest jeszcze większa. I w tym przypadku tutaj może być to spory problem dla Ferrari, które zbudowały silnik. Ale jakkolwiek to nie zabrzmi, nie ma drogi, żeby w jakikolwiek sposób kantować.
Tylko zauważ, że oni rzeczywiście, no, Powiem szczerze, ja pamiętam to oburzenie, że FIA i Ferrari nie chcieli zdradzać szczegółów tego porozumienia silnikowego, które rzeczywiście zostało zawarte w sposób prywatny, bo nawet oni o tym tak opowiadali, kiedy trzeba było powiedzieć cokolwiek mediom. Natomiast teraz troszeczkę zaczynam rozumieć, że gdyby rzeczywiście... Wyobraź sobie, że my znamy te szczegóły już w lutym i mamy wyścig pierwszy w lipcu. Przecież oni nie daliby Ferrari wszyscy żyć.
No dokładnie, dokładnie. Ale
to też... było takie odwleczenie tylko egzekucji, bo i tak już teraz widzę, co się dzieje na przykład w Tuttosporcie. Dajcie Charlesowi taki samochód, na jaki zasługuje. I powiem szczerze, nie są Włosi.
Tak, dokładnie się z tobą zgodzę, ale też...
Pełni litości.
Jak widzieliśmy wyniki testów przedsezonowych w Barcelonie, no to one nie napawały optymizmem, ale też samo podejście FIA i Ferrari do opublikowania tego porozumienia też miało dość ciekawą formę, ponieważ oni poinformowali całe środowisko Formuły 1 o tym zawartym porozumieniu między FIA i Ferrari w ostatni dzień testów, kiedy wszystkie ekipy już zwijały się z toru, a więc nie było możliwości, żeby w jakikolwiek sposób kogokolwiek o to podpytać. Więc chciano po prostu opublikować te informacje, bo mieliśmy innych konstruktorów silników, którzy zwracali na to uwagę w tamtym sezonie. Max Verstappen sam mówił, że oni jeżdżą na nielegalnej jednostce napędowej. No i właśnie w ten sprytny sposób poinformowania w ostatni dzień testów, tuż po zakończeniu testów, że po prostu nikt nie mógł zadać pytania, przekazano światu informację, że słuchajcie, zawarliśmy porozumienie między FIA a Ferrari, bo te ich silniki w tamtym sezonie no, nie do końca były takie, jakie być powinny.
No i to jest strata na poziomie około 0,7 sekundy max przynajmniej, jeżeli chodzi o wszystkie samochody jeżdżące na silnikach Ferrari. Hasy się popsuły, jeżeli chodzi o hamulce. Alfa Romeo Kimiego Raikkonena wypada, bo jak się okazało, doszło do...
Oszkodzenia nakrętki, bo tak. Tam raczej nie było winy mechanika w tym wszystkim, z tego względu, że Kimi jechał wtedy trzecie okrążenie za samochodem bezpieczeństwa.
Tak jest. A Giovinazzi, jeżeli już mamy przejść do niego, no to pobił swój wynik sprzed roku. Bo był 10 wtedy.
No widzisz?
Wtedy, kiedy Fred Vasser go ganiał z nożyczkami, żeby obciąć mu włosy. I ostatecznie tak. Tam na jeden kosmyk upolował, a teraz 9 miejsce przywiózł Antek. W kwalifikacjach lepszy od Kimiego w wyścigu.
Też lepszy od Kimiego.
I nawet się przed nim nawet całkiem nieźle bronił. Chociaż powiem szczerze, ja poniekąd cieszę się, że w tym samochodzie nie jechał Robert.
Ale dlaczego? Czy ze względu na...
No, spójrz na pozycję w kwalifikacjach. 17 i 20 Williams, 18 i 19 Alfa.
Wiesz co, zwróciłem uwagę na Twitterze.
No awans, jak cię mogę, po prostu kosmiczny.
Tak, ale nawet na Twitterze zwróciłem uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że już wiele osób zaczęło pisać, że mamy w Alfie Romeo Racing Orlen efekt Kubicy. Z tego względu, że jak spojrzysz sobie na wyniki kwalifikacji, to mieliśmy Latifiego, mieliśmy Raikkonena, mieliśmy Giovinazziego i nagle tam gdzieś w przód wystrzelił George Russell.
Bo on jechał naprawdę dobrze, był w okolicach 12 miejsca do momentu awarii.
Tak, tam ile zabrakło? 10 część sekundy, aby awansować do Q2, tam naprawdę...
73 tysięczne,
no to 1/10 właśnie, więc no było bardzo blisko życiowego sukcesu, a tak, jak sam napisałeś na Twitterze, Nicolas Latifi już w pierwszym swoim wyścigu osiągnął to samo, co George Russell przez całą Formułę 1 w tamtym sezonie. Pierwszy start, 11 miejsce, a w tamtym sezonie Grand Prix Niemiec bodajże to było najlepszym wynikiem George'a Russella, kiedy również zajął 11 miejsce.
Przy czym wydaje mi się, że ten Williams akurat, jeżeli chodzi o Magnes na punkty, no to jest troszeczkę, powiem szczerze, ma większą zdolność aniżeli ten z zeszłego roku. Widać, że jest
szybszy. Tak, widać, że nie ma takiej przepaści w postaci pół sekundy między nimi a ekipą, która jest 9. albo 8. w klasyfikacji konstruktorów, więc to już jest dużo, że oni realnie mogą patrzeć na to, że kiedyś uda im się zakwalifikować do Q2.
Ewentualnie, jeżeli chcesz to odwrócić, no to można powiedzieć, że Alfa i Haas zaczęły równać do nich. I moim zdaniem to się szybko nie zmieni, biorąc pod uwagę właśnie to, że będziemy znowu w Spielbergu jechać kolejny wyścig.
To być może spotkali się w połowie drogi, że Williams troszkę podgonił, a Haas i Alfa Romeo, korzystając z silników Ferrari, troszkę stracili.
Ale mam nadzieję, że wszyscy przetrwają jeszcze i będziemy się nimi cieszyć nawet w kolejnym sezonie. Powiem szczerze, jeżeli Williams rzeczywiście w końcu chce zaprzedać swoją niezależność, to znaczy, że ktoś tam poszedł po rozum do głowy.
Tak, tak, no bo oni ogłosili przecież końcem maja, że kończymy współpracę z Rockitem, szukamy nowego właściciela.
Anioła z kasą.
Tak, anioła, który będzie naprawdę tutaj dość hojnym aniołem wróżki zębuszki, która naprawdę wysypie spory worek na
jakoś
to,
mam dziwne wrażenie, że to będzie między innymi Michael Latifi. Mam po prostu takie dziwne wrażenie, że drugi Kanadyjczyk będzie inwestował znacznie więcej.
Czyli mamy Racing Point wersja druga.
No tylko, że jak na razie, to osiągami do Racing Point, to na razie powiem szczerze, jak stąd do Bytomia, taka odległość.
To musimy po prostu wymyślić, który bolid mogliby tutaj sobie skopiować jeden do jeden, no bo jak spojrzymy sobie na tego Racing Pointa, no to w porównaniu do bolidu W10 z tamtego sezonu widać dużo podobieństw.
Aha, niech się zejdzie z Maserati i wszyscy przetrwają. Dobrze, kolejna teraz, powiem szczerze, piosenka dla nas. Tym razem no, coś w klimatach Caprala Valtteriego. Powiem szczerze, zasłużył na to, no bo nie, naprawdę, w takim wyścigu prowadzić od startu do mety, no to jest akurat wyczyn. Plus jeszcze zdobywając pole position, może nie w takim stylu, jak się powinno, no bo wypadnięcie na ostatnim pomiarowym kółku było dosyć zabawne. Niemniej pan Valtteri na to zasłużył i teraz będziemy słuchać, a gadać już
dobrze,
po zakończeniu
dobrze,
utworu.
Dobrze, to czekam.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Dobra, z Finlandią to miało tylko tyle wspólnego, że znam Mikę Lainonena, który zajmuje się techno, a to był ATB.
Tak, i Ecstasy, czyli klasyk z naszego dzieciństwa.
No bo mimo wszystko, powiem szczerze, szukałem takiego fińskiego akcentu i przypomniał mi się Nightwish i Heikki Kovalainen.
Albo mogłeś też ewentualnie poprosić od Erasmus, też dość znana w Polsce kapela.
Tak, tylko In The Shadows znowu puszczać. Powiem szczerze.
To chyba po tym dzisiejszym spotkaniu będziemy musieli sobie bardziej zgłębić fińskich artystów, żeby ewentualnie przy kolejnej wygranej Valtteriego mogliśmy
Pamiętasz Lordi z Eurowizji?
Oczywiście, 2005 Boże, rok, o ile się nie mylę.
Aż tak chyba ostro bym nie odjechał. Natomiast jeżeli chodzi o sam wyścig, to przerwaliśmy chyba wątek Ferrari, jak dobrze pamiętam. Zaczęliśmy mówić o Valtterim i to jest taki sam początek sezonu jak poprzednim razem, jeżeli chodzi o to, że wygrał na inaugurację.
Tak, i do tego mamy klątwę Austrii w postaci tego, że zawsze jak kierowca wygrywa w Austrii, to później nie sięga po tytuł mistrzowski.
No i też właśnie, i nie wiemy jak to za bardzo traktować, no bo teraz przecież jedziemy podwójną rundę. Też się trochę obawiam tego, co Krzysztof, że będzie nieco nudniej 12 lipca. Chociaż powiem szczerze, ja będę wtedy miał preludium dobre, bo chyba przed samym wyścigiem GKS Katowice będzie grał z Widzewem.
No to widzisz, podbudujesz się emocjonalnie do tego spotkania, ale ja jestem tego zdania, że może być ciekawiej z tego względu, że ekipy wyciągną wnioski z pierwszego wyścigu i może być teoretycznie, niekoniecznie praktycznie, równiej.
Tak, bo pamiętajmy, że to miał być sezon, który miał kończyć erę, a tak naprawdę to nie wiadomo w jakim kierunku kompletnie Formuła 1 pójdzie, poza tym, że ma w planie wydawać coraz mniej limity budżetowe, oczywiście
tak,
już.
145 milionów od przyszłego roku, zamrożone części, używamy tego samego podwozia, ale wiadomo, tniemy ile się da, ale trzeba pamiętać, że nie mamy uwzględnionych w tym pensji trzech najlepiej zarabiających członków ekipy. Nie ma w tym wliczonej pensji.
Mistrz świata żąda 50 milionów dolarów, krzyczy Super Express z piątku, który mam przed sobą, więc proszę, takie, cytując Daily Mail.
No widzisz, ale paradoksalnie jest...
Takie ma akurat w tym momencie żądania Hamilton.
Ale paradoksalnie kierowca, który walczy o największe równouprawnienie w Formule 1, który jest czarnoskóry, zarabia najwięcej. Więc...
Chce komina płacowego.
Więc coś nam się tutaj poniekąd nie zgadza. Nie chcę tutaj naruszyć jakiejkolwiek poprawności politycznej, ale...
Przy Luisie wiele rzeczy się nie zgadza, pomimo tego, że ma 6 tytułów Mistrza Świata.
Tak, tak, ale patrząc na ostatni weekend, na te akcje z klęczeniem przed startem wyścigu, jak Luis po prostu apelował do kierowców o to, aby się po prostu zdecydowali na to klęczenie, z tego względu, że to będzie wyraz tego, że tego rasizmu w Formule 1 nie ma. A jak zauważyliśmy, nie klęczał Charles Leclerc, Max Verstappen, Daniel Kwiat, obaj kierowcy Alfa Romeo Racing Orlen i Carlos Sainz. Po czym Lewis Hamilton mówi, że ci kierowcy nie szanują innych zawodników i problem rasizmu dalej w Formule 1 jest obecny.
Przy czym moim zdaniem ten post już późniejszy wypuszczony na Instagramie trochę sytuację jednak załagodził, bo mimo wszystko napisał tam, że chodziło o wspólną sprawę, co zresztą też ujął w swoim wpisie wcześniej Charles Leclerc.
Tak, tak, ale jak widzimy, gorąca głowa dała o sobie znać najpierw, a później zdrowy rozsądek w przypadku Lewisa Hamiltona. I tak jest w przypadku wielu spraw. Prosta sprawa związana z łyknięciem tego clickbaitu i tego fejka związanego z Helmutem Marko. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, jak odniósł się do tego Lewis Hamilton, że nie spodziewałem się czegoś takiego panie Helmucie. Okazało się, że Lewis Hamilton prowadził zaciętą dyskusję z fake newsem.
Także sam widzisz, jak to bywa. Musimy być bardzo ostrożni. 5 minut mamy do godziny 15. Czego się spodziewamy akurat w Spielbergu, a później na Hungaroringu?
Wiesz, co mi teraz chodzi po głowie? Przed wyścigiem wszyscy mówili o jednym słowie, o jednym systemie. DAS. A zauważ, że nagle w jakiś magiczny sposób po wyścigu ten temat ucichł i tak jakby...
Był widoczny w treningach. Później troszeczkę wydaje mi się, że był jeden komunikat wymierzony do Valtteriego Bottasa, żeby używał go nieco częściej, nieco żwawiej, ale,
tak, ale
nie to... był aż tak obecny, jak się spodziewaliśmy. Ewentualnie za słabo oglądałem F1 TV.
Znaczy się ogólnie z F1 TV były spore problemy w trakcie tego weekendu, więc no, znowu fani będą narzekać. Sam narzekam, bo chciałem sobie poglądać z różnych perspektyw, z różnych onboardów te wyścigi. To po prostu nie było możliwe. Ale gdy oglądałem Q3 z pozycji Lewisa Hamiltona, to Lewis Hamilton używał systemu DAS tylko na okrążeniach wyjazdowych, więc w tym przypadku służyło to do dogrzewania opon. Wczoraj, na, o ile się nie mylę, 29. okrążeniu, po raz pierwszy systemu DAS użył Valtteri Bottas podczas neutralizacji, a więc gdy jechał za samochodem bezpieczeństwa, również używał systemu DAS do dogrzewania opon. Pierwotnie mówiło się o tym, że system DAS może dawać Mercedesowi ogromną przewagę na prostych, z tego względu, że jak koła są zbieżne, ustawione na zewnątrz, na prostej schodzą się do środka, dają im większą prędkość maksymalną. Ale jak widzimy, w ogóle tego w wyścigu nie używają, ale kiedy jest neutralizacja, kiedy pojawia się samochód bezpieczeństwa, system DAS wchodzi do akcji i kierowcy manewrują nim, aby dogrzewać po prostu opony. Więc jakby nie patrzeć, jakieś przełożenie na tę Formułę 1 ma, ale z pewnością wielu fanów myślało, że kiedy tylko przełączymy się na onboard Hamiltona, onboard Bottasa, to wtedy będziemy widzieli go non-stop, kierownicę.
Czyli co, chcesz dojść do tego, że te awarie strony miały jakiś spisek nam tutaj oczywiście?
Nie, właśnie ja żadnego spisku nie wężę, to być może ty.
No dobrze. Może ta logika troszeczkę jest czasami aż nazbyt pokrętna. I to, czego się spodziewam, to to, że być może będzie jak z podwójnym dyfuzorem, że będą chcieli to na pewno skopiować. Ciekaw jestem, co już teraz dzieje się w gabinecie Adriana Newaya w Milton Keynes.
Tak. Christian Horner bardzo zachwalał konstrukcję przygotowaną na ten sezon przez Adriana Newaya w wielu programach, w wielu podcastach, w wielu wideokastach nawet, że Adrian Newey dostał teraz odpowiedni silnik od Hondy. Miał ogromne możliwości do zbudowania świetnej aerodynamiki, dzięki czemu mamy szansę walczenia o mistrzostwo.
Czyli niech ten Red Bull będzie po prostu bliżej,
tak,
teraz ten weekend.
Tak, tego byśmy sobie z pewnością życzyli, bo startują u siebie, tam wszystkie oczy są na nich zwrócone, głównie na nich, więc niech nie dają ciała, chociaż w przypadku Aleksandra Albona nie była to ich wina, ale po prostu niech wyjdą na tę prostą i wreszcie zapunktują, bo w klasyfikacji konstruktorów są za Williamsem.
Dziękuję pan Paweł Baran, TVP Sport.
Dziękuję pięknie. Dziękuję Rafale, dziękuję wszystkim słuchaczom, że byli z nami. Mam nadzieję, że będą oglądali kolejne Grand Prix.
A my się słyszymy za tydzień. Na razie.
Słuchaj nas na weszło.fm.